Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się, Barbara. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Dawid. Witam, ojcze. Drodzy państwo, no zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji, bo temat taki zupełnie inny, chociaż w Radiu Maryja on już był prezentowany. Będziemy mówić dzisiaj o mediacji. W studiu witam pana Mariusza Trelę. Pan Mariusz Trela jest dyrektorem Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Zgadza się?
Zgadza się.
No, taka fundacja pod patronatem, to znaczy działania pod patronatem Świętej Rity, to już nam coś mówi.
Witam serdecznie,
nazwa fundacji, Fundacja Dobra. O co tu chodzi?
Nazwa fundacji wzięła się z irytacji po obejrzeniu filmu pod tytułem Dom Zły. Zdaliśmy sobie sprawę, że zło epatuje się na wszelkie możliwe sposoby, reklamuje się w doskonały sposób, a dobro ciągle wstydzi się tego, że jest dobre. I po tym zapadła decyzja...
Zło jest medialne podobno, a dobro
tak,
nie.
I po tym zapadła decyzja, że fundacja będzie nosiła właśnie takie imię, żeby wyrazić to, że podejmujemy działa dobre dla ludzi, dobre dla społeczeństwa. No i pod takim szyldem prowadzimy działalność.
Jednym z tych dzieł waszej Fundacji Dobra jest Centrum Świętej Rity.
Tak. Centrum Mediacji przed 2 laty oddaliśmy pod patronat Świętej Rity, mając na uwadze no coś nieprawdopodobnego, niezwykłego, co udało się Ricie dokonać w okresie, kiedy była żoną i matką. A mianowicie dokonała wtedy rzeczy niemożliwych, niewyobrażalnych dla włoskiego społeczeństwa, ponieważ doprowadziła do pojednania 2 zwaśnionych rodów, które eliminowały się fizycznie w tamtym okresie.
Zabijały się tak, po prostu.
Tak, tak. No staram się być delikatny. W tamtym
I to tak
okresie,
bezwzględnie, że aż nie chce się wierzyć,
tak,
że...
W tamtym okresie zemsta należała, była obowiązkiem prawnym, tak. A zatem jeżeli zabito przedstawiciela rodu, cały ród miał obowiązek pomścić. No i w ten sposób dochodziło do eksterminacji społeczeństwa i Ricie udało się zrobić właśnie coś, w co nikt nie wierzył. I jej wpływ, oczywiście to nie było jednorazowe, ponieważ później służyła również jako osoba już zakonna, służyła swoim tam ziomkom w pojednaniu i jej wpływ na tą kulturę społeczną, na kulturę rozwiązywania konfliktów był tak ogromny, że jeszcze po jej śmierci, jak mówią kronikarze, przez około 40-50 lat w Umbrii, czyli w środkowych Włoszech, nie sięgano po broń. Mhm. I stąd poprosiliśmy świętą Ritę, żeby chciała być obecna duchowo w tych naszych poczynaniach i rzeczywiście czujemy tą ogromną moc jej udziału, jej modlitwy za te działania, które podejmujemy.
A więc już wiemy, drodzy państwo, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić o godzeniu się, o jednaniu się. A nasz temat, jak już mówiłam na początku, mediacja. I czym jest tak naprawdę mediacja? Może wyjdźmy od takiego rozumienia pojęcia mediacja. Mediare, medio to coś, co jest pośrodku.
Tak. Tak, proszę. Mediacja jest procedurą. Psychologowie użyliby określenia gra społeczna. Mhm. Jest procedurą polegającą na tym, że strony konfliktu podejmują próbę rozwiązania go samodzielnie w drodze negocjacji, w drodze dialogu, z tym, że myślę, że każdy z słuchaczy też doświadcza, że prowadzenie wprost dialogu bezpośrednio czasem staje się albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Przeszkadzają zranienia, przeszkadzają emocje, tak. Uprzedzenia, brak informacji. No, całe mnóstwo takich czynników jest, które nie pozwalają ludziom się porozumieć sami.
Często te spory są pomiędzy ludźmi bliskimi sobie. I to, co pan powiedział, emocje, które przeszkadzają w prawdziwym widzeniu sprawy.
Tak, ale również doświadczenie jest takie, że im bliższe są relacje, tym zranienia są głębsze. A to powoduje, że coraz trudniej jest się ludziom porozumiewać. I w tej procedurze, o której rozmawiamy, pomiędzy stronami konfliktu siada osoba, która jest bezstronna i neutralna. Bezstronna, czy raczej wielostronna, czyli otwarta na współdziałanie ze stronami po to, żeby one mogły prowadzić dialog. Neutralna w tym znaczeniu, że nie jest rzecznikiem żadnej ze stron. Nie reprezentuje interesów żadnej ze stron. Nie mówi, kto ma rację, nie jest arbitrem, sędzią. To jest osoba, której zadaniem jest moderowanie tego dialogu. Mediator czuwa nad tym, żeby strony mogły bezpiecznie porozmawiać, powiedzieć przede wszystkim o swoich potrzebach, problemach, czasem właśnie zranieniach, czasem zawiedzionych oczekiwaniach, żeby mogły to wszystko w spokoju wypowiedzieć. Również pozwala, i tu zwracam uwagę na to, jak wielka jest różnica między procesem sądowym a mediacją, na sali rozpraw nie ma możliwości w ogóle ujawniać jakichkolwiek emocji. Tam od razu sędzia gasi taką wypowiedź. Tutaj natomiast w procedurze mediacji jest etap wręcz wyodrębniony, który określamy mianem wentylacji, gdzie pozwala się na to, żeby ludzie wyrzucili z siebie ten cały bagaż trudnych dla nich emocji.
Będziemy mówić jeszcze o tych etapach mediacji, a chciałabym jeszcze zapytać, kim jest mediator? Bo tu już pan powiedział oczywiście, bo tak w takim rozumieniu zwyczajnym, potocznym, pomyślałam sobie, że to może być, z mediacji korzystamy dość często, nawet nie wiedząc o tym. Oczywiście. Prosimy kogoś o radę, albo mówimy, przyjdź do mnie, bo muszę z kimś tam porozmawiać, przyjdź, bo ty dobrze tak wpływasz na mnie na przykład, prawda? A tutaj z tego, co pan powiedział, już kilka razy padło pojęcie sądowe, a więc jest to zawód, wydaje mi się, tak?
Tak. Mediator jest nową profesją. Jest to wolny zawód, jeszcze niezdefiniowany. Czekamy na ustawę o zawodzie mediatora. W każdym razie mediacja jest już obecna w polskim prawie od ponad 25 lat. Tyle tylko, że jeszcze w świadomości społecznej niestety w niedostateczny sposób jest obecna. Bardzo wielu ludzi nie wie w ogóle o tym, że ze swoim problemem wcale nie musi pójść do sądu, tylko może właśnie z osobą bezstronną i neutralną przeprowadzić mediację.
Chciałabym jeszcze wrócić do tego, kim jest mediator, jakie właściwości powinien posiadać, bo to jest chyba też ważne. Tak. Jak można się przygotować do tego, żeby być mediatorem?
Tak jak powiedziałem, jest to nowy zawód, nowa profesja, a zatem, jak każda inna, wymaga przygotowania. To przygotowanie dokonuje się poprzez szkolenie, bądź też studia. Myślę, że zdążymy też powiedzieć o studiach, które podejmuję właśnie w najbliższym semestrze Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Czyli jest to ktoś, kto musi nauczyć się tej procedury. Musi nauczyć się zarówno zagadnień prawnych, po to, żeby mógł przygotować czy pomóc stronom w przygotowaniu.
Ale nie musi być to prawnik.
Nie musi być to prawnik.
Ja myślę sobie, że przede wszystkim powinna być to osoba, która ma duże umiejętności empatyczne i takie wrażliwa osoba. Może osoba z przygotowaniem psychologicznym na przykład.
Ale też nie musi być psychologiem. Musi to być osoba, która ma kompetencje zarówno w komunikowaniu się, czyli musi być to osoba, która sama bez zakłóceń potrafi się komunikować, bo ona musi być moderatorem, ona musi być towarzyszem tego dialogu. Musi to być osoba, która ma jakąś podstawową wiedzę z psychologii komunikacji, po to, żeby rozumiała, co stronom może przeszkadzać w tej komunikacji. Mediator musi umieć reagować we właściwy sposób, na przykład na próby manipulowania jedną stroną przez drugą, czy też wywierania nacisków czy wręcz szantażu emocjonalnego. Więc tutaj mediator musi po pierwsze znać, mieć w jednym palcu opanowaną procedurę mediacji, bo on zarządza tą procedurą. Musi mieć kompetencje w zakresie psychologii, tak jak powiedziałem, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego i musi rozumieć instytucje prawne w takim stopniu, żeby mógł wspierać strony w przygotowaniu poprawnej i akceptowalnej przez prawo ugody.
Mówiliśmy przed audycją, że nie będziemy używać tego pojęcia mecenasie, ale aż mi się chce powiedzieć, muszę się jakoś zwracać. Panie mecenasie, jednak dla kogo jest wobec tego mediacja? Dla jakich osób? Kto, Kto, jak pan myśli, po dwuletnim, rozumiem, już jakimś doświadczeniu?
No, dłużej trwające, nawet, czteroletnie, tak? Bardzo intensywna praca w roli mediatora.
A więc kto mógłby skorzystać z mediacji? Dla kogo z pożytkiem? Dla jakich problemów mediacja jest?
Odpowiem troszeczkę od końca. Mamy w tej chwili w polskich sądach około 14 milionów procesów. Proszę sobie wyobrazić, jaka liczba Polaków jest uwikłana w te procesy. I w znaczącej większości do tych ludzi adresowana jest mediacja. To znaczy, znacząca większość konfliktów może być rozwiązywana w drodze mediacji, wcale nie musi być kierowana do sądu. Mhm. Czyli są to, już odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, są to wszelkiego rodzaju konflikty natury cywilnej. Tutaj mówimy głównie majątkowe, kwestie spadkowe, podziału majątku. No, czasem jest tak, że ludzie się rozwodzą i mają problem z podziałem tego majątku dorobkowego, więc również można dokonać takiego podziału w drodze mediacji. Ale przepięknie rozwiązują się sprawy spadkowe właśnie, gdzie no, jest grupa bardzo bliskich krewnych,
tak, dziedziczących. Pójść do sądu to jest coś jednak
i to, co się dzieje
trudnego
w sądzie wtedy, to powoduje, że no, czasem dochodzi do zerwania w ogóle więzi.
Tak, racji.
Tych pomiędzy bliskimi ludźmi. Rodzeństwo nie może patrzeć na siebie po takim procesie. Natomiast w mediacji no, mam przepiękne doświadczenia, gdzie udało się, pamiętam w zeszłym roku mieliśmy tak w majówkę, taką mediację przeprowadziłem pomiędzy szóstką osób no, dojrzałych wiekiem, które odziedziczyły po swojej siostrze, która była osobą bezżenną, majątek, no i już były na progu procesu podziału spadku. No i wtedy przyszła do mnie jedna z osób, szukając pomocy prawnej jako do adwokata i ode mnie dowiedziała się, że wcale nie musi pójść z tym do sądu, tylko można to w drodze mediacji rozwiązać. Całe rodzeństwo przyszło, popracowali. Oczywiście było gorąco, także wow.
Gorąco i łzy.
Ale tak, i były łzy, i obrażanie się, i wypominanie, prawda, co kto tam jeszcze z trzeciego pokolenia dostał albo nie dostał. Ale ci ludzie, jak te emocje ujawnili, jak się uwolnili od nich, oni zaczęli normalnie rozmawiać. I potrzebowali
zaczęli słuchać
tylko,
siebie.
Tak, i potrzebowali tylko dwóch spotkań, zaznaczam, bardzo gorących. Dla nich emocjonalnie, do tego, żeby uzgodnili fantastyczny dla nich podział. Najmądrzejszy sędzia nie jest w stanie tak mądrego rozwiązania znaleźć, jak strony same dla siebie. I oszczędziły w ten sposób, no tak jak poprosiły mnie o symulację kosztów, jakie musieliby wszyscy ponieść, więc wyliczyliśmy, że to, co zapłacili za mediację, to było mniej niż 10% sumy kosztów, jakie musieliby ponieść w procesie. Bo tutaj bardzo wysokie koszty wycen, no tak, składników majątków, masakra. Tutaj tak, wycenili wszystko sami, ustalili zasady podziału sami.
A więc narzuca się pytanie, jak znaleźć mediatora?
Jak znaleźć mediatora? Mamy kilka źródeł, w których możemy mediatorów znaleźć. Otóż od 2 lat funkcjonuje instytucja stałego mediatora i prezes sądu okręgowego w każdym okręgu prowadzi listę stałych mediatorów. Jeżeli słuchacz wejdzie na stronie internetowej dowolnego sądu okręgowego, no w jesteśmy w Toruniu, więc otwieramy na stronę przykład, tak, Toruńskiego Sądu Okręgowego, to tam jest zakładka mediacji. I na tej zakładce mamy po pierwsze listę stałych mediatorów, z której możemy sobie wybrać. Tam są dane teleadresowe, więc możemy skontaktować się bezpośrednio z mediatorem. Albo szukamy ośrodka mediacji. I taki ośrodek mediacji, między innymi Fundacja Dobra, prowadzi w Toruniu. Zrzesza mediatorów, też kształci mediatorów. I no, ta lista mediatorów też jest zamieszczona na stronie
rozumiem,
internetowej.
Rozumiem, że analogicznie można znaleźć w innych częściach
oczywiście
kraju naszego.
Oczywiście tak, w każdym okręgu sądu znajdziecie państwo takie listy właśnie, zarówno ośrodków mediacji, jak i stałych mediatorów.
Panie mecenasie, powiedzmy jeszcze, jak odbywa się mediacja, jakie są etapy mediacji, bo to też może pomóc nam, zwyczajnym ludziom, którzy chcemy rozwiązywać jakieś swoje spory. Od czego by zaczynać takie spotkanie, w którym chcemy się jakoś porozumieć? Od czego wy jako mediatorzy
tak,
zaczynacie?
Jeżeli pani redaktor pozwoli, ja się cofnę jeszcze do etapu przedmediacyjnego. No bo pytanie, skąd ta mediacja się w ogóle bierze? Otóż tak, są 2 drogi dojścia do mediacji. albo osoby, które są w konflikcie, zamiast szukać właśnie już prawnika, żeby pomógł im rozwiązać problem w sądzie, poszukają mediatora. I wtedy osoba, która inicjuje tą mediację, zaprasza drugą stronę do mediacji, wskazując już konkretnego mediatora, którego wybrała, i doręcza drugiej stronie konfliktu pisemne zaproszenie do mediacji, kopię wysyła do mediatora. I według prawa z tą chwilą już rozpoczyna się mediacja, czyli mediacja zostaje wszczęta. Oczywiście druga strona ma prawo powiedzieć, że nie chce mediacji, tak, i wtedy do mediacji nie dochodzi.
Nie Ale chcę, jeżeli idziemy do sądu.
Tak. I teraz w praktyce mojej kancelarii, wspomniała pani, że jestem adwokatem, ale wolałem przedstawić się jako mediator, bo jest to w tej chwili bliższe sercu.
Jak mam mówić, panie mediatorze?
Tak. To bardzo ładnie brzmi.
No dobrze.
W praktyce mojej kancelarii, mam zespół prawników. Każdy z moich prawników jest mediatorem. Również panie, które obsługują biuro, mimo że nie są prawnikami, również są mediatorami. Każdy, kto przychodzi do kancelarii ze swoim problemem, w pierwszej kolejności jest informowany o tym, że może właśnie rozwiązać go w drodze mediacji. I bardzo często mamy reakcje takie, że osoba, z którą rozmawiamy, mówi: tak, no ja chciałbym mediacji, ale druga strona na pewno się nie zgodzi. No więc nasza reakcja jest bardzo prosta. To daj telefon, czy daj adres do tej drugiej strony, skontaktujemy się, zaprosimy do mediacji. I proszę wierzyć, że do tej pory na kilkadziesiąt osób w ten sposób zaproszonych do mediacji chyba tylko jedna się nie zgodziła.
Aha.
Z przyczyn, które później jakoś tak stały mi się wiadome i usprawiedliwiają w pełni to zachowanie drugiej strony. To jest jeden sposób. Natomiast drugi sposób to jest taki, że sprawa, która już trafiła do sądu, może być i wręcz powinna być przekierowywana przez sąd do mediacji.
Mhm.
Czyli sąd, zgodnie, tu mówimy o mediacjach w sprawach cywilnych, bo o karnych zaraz osobno chciałbym powiedzieć, więc w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, również pracowniczych, gospodarczych, bo to dotyczy również biznesowych relacji, jest tak, że jeżeli pozew wpłynie do sądu, to sąd na każdym etapie sprawy ma prawo wysłać strony do mediacji. I tu również znowu jest sytuacja taka, że jeżeli robi to poza rozprawą, to strona, która dostanie odpis postanowienia o skierowaniu do mediacji, może w ciągu tygodnia powiedzieć: nie chcę. No i wtedy sąd zmuszony jest prowadzić proces. Ale jeżeli druga strona zaakceptuje mediację, no to wtedy mediator już jest wyłącznym, to znaczy jest osobą, która już ze stronami pracuje. I to jest ten etap przed, tak? Natomiast sama procedura.
No właśnie.
Przychodzą strony na mediację. Mediator najpierw opowiada o tym, czym mediacja jest.
Mm-hmm.
Podaje jej cechy i podaje zasady, przepraszam, mediacji. Również wyjaśnia, jakie ona przyniesie pożytki stronom. I tutaj od razu powiem, że jeżeli dochodzi do zawarcia ugody w mediacji, to mediator tą ugodę przedstawia sądowi. Sąd nie prowadzi procesu w tej sprawie, tylko zatwierdza ugodę. Jeżeli ona odpowiada prawu, no i tutaj właśnie ten postulat, o którym mówiłem, że mediator musi rozumieć, musi mieć na tyle też zrozumienia prawa, żeby czuwał nad przygotowaniem poprawnej prawnie ugody. Sąd zatwierdza, nadaje klauzulę wykonalności. Jeżeli na przykład zasądzane są alimenty czy jakieś świadczenie pieniężne, to wtedy jest klauzula wykonalności i ta ugoda ma taką samą rangę jak ugoda zawarta przed sądem czy wyrok sądu.
Tak.
Staje się tytułem wykonawczym.
Pani mecenasie, mnie bardziej chodziło o to, jak odbywa się mediacja, żebyśmy my też coś z tego, te osoby, które słuchają, żebyśmy coś z tego skorzystali, tak, w rozwiązywaniu swoich spraw takich
oczywiście
zwyczajnych.
Tak.
Jak się odbywa? Ja oczywiście przygotowywałam się też do tej audycji.
Cieszę się bardzo. Nie wątpię.
I wypisałam takie zasady jak dobrowolność, poufność, bezstronność, bezpieczeństwo. Chciałbym, żeby niektóre z tych...
Dobrze.
Pojęć, czy z tych sytuacji pan jakoś tak rozwinął, czy o co tu chodzi? Dobrowolność.
Dobrowolność.
No to wiadomo pewnie, tak?
Fundament mediacji.
Mhm.
Oznacza to, że strony w tym pierwotnym momencie mówią tak, ale nie są tym związane.
Mhm.
Jeżeli podejmują mediację, wydarza się coś, co przeszkadza im w kontynuowaniu mediacji, to bez żadnych konsekwencji mogą z mediacji zrezygnować.
Tak, rozumiem.
Jeżeli jest to mediacja zlecona przez sąd, a strona zerwie ją w sposób bez uzasadnionej przyczyny,
no to wraca do sądu.
Ponosi koszty mediacji.
Aha.
Wtedy. tak? Ale to jest no, pewnego rodzaju sankcja za naruszenie zaufania. Teraz poufność. Przepiękna zasada i trzymamy się jej bardzo mocno. Zresztą też mówimy o niej, wyjaśniamy stronom. Chodzi o to, że wszystko to, co sobie strony powiedzą na mediacji, pozostaje tylko w tym pomieszczeniu, w którym mediacja jest prowadzona. Dotyczy to zarówno stron, czasem przychodzą z osobami towarzyszącymi za zgodą drugiej strony, czy z pełnomocnikiem, z prawnikiem przychodzą na mediację też strony. Wiąże to wszystkie osoby, które w mediacji uczestniczą. Nikomu nie wolno mówić o tym, co się działo na mediacji. Gdyby sprawa musiała być rozpoznawana przez sąd, to wtedy przed sądem nie wolno powoływać się na to, co strony sobie powiedziały. I to jest taki gwarant właśnie tego bezpieczeństwa, o którym pani też mówiła. Bezpieczeństwo emocjonalne głównie. Mediator, jeżeli jest dobrze przygotowany, to on czuwa nad tym, żeby właśnie ten dialog był zbalansowany. Żeby każda ze stron miała tyle samo czasu na wypowiedzenie się. Żeby druga strona nie przerywała, żeby nie było krytyki, oceniania jakiejś agresji po jednej czy po drugiej stronie. To jest rola mediatora w trakcie mediacji. Czyli strona ma bezpiecznie prowadzić dialog i bezpiecznie, bez żadnej presji poszukiwać rozwiązania.
Chciałam zapytać jeszcze o tę neutralność albo bezstronność. Na ile jest to możliwe? Rozumiem, że mediatora to obowiązuje.
Oczywiście jest to zasada wiążąca mediatora, czyli mediator...
Ale czy nie ma takiej tendencji, że chciałoby się, że tak powiem, podpowiedzieć stronie, co?
Dobrze, już mówię. Mam doświadczenia, w zeszłym tygodniu byłem na rozprawie w sądzie z klientem, gdzie sąd wręcz wymusił zawarcie ugody przez strony. Było to bardzo, bardzo agresywne, bardzo takie nieeleganckie. Obaj z klientem wyszliśmy zniesmaczeni. Nie ma miejsca na takie zachowania w mediacji. Mediator, jego rola jako moderatora dialogu polega na tym, że czasem następuje impas w dialogu. Czasem strony się zacinają, czy jedna ze stron. Mediator wtedy może podsunąć, ale to na zasadzie tylko zachęcenia do zrobienia dalszego kroku.
Osoba bezstronna widzi więcej, jak
oczywiście,
gdyby, tak?
Tak. Rola mediatora to jest pomóc stronie zobaczyć ten problem ze wszystkich możliwych stron. Ona jest sfokusowana tylko ze swojego punktu widzenia. Ona widzi jakiś fragment, szczególnie jeżeli jest pod wpływem silnych emocji, to zdolności poznawcze są zaburzone mózgu.
Naturalnie, tak.
I tu rola mediatora to jest tylko pokazać. Obrazowo mediator bierze za rękę tą osobę, oprowadza wokół tego problemu, pozwala jej zobaczyć to z różnych stron. I teraz mediator może przedstawić sugestie, na przykład co do w ogóle rozwiązania konfliktu, ale musi to zrobić z wielką delikatnością i zaznaczając, że to w żaden sposób stron nie wiąże.
Nie obowiązuje, tak.
I bardzo często, ja jako prawnik jest mi może łatwiej, dlatego że patrzę tak już z pozycji prawnej też na ten konflikt i wiem na przykład, czego sąd nie zaakceptuje, więc mogę podsuwać pewne rozwiązania, ale zawsze zaznaczam, że to jest sugestia, która może pomóc, ale strony mogą zadecydować zupełnie w innym kierunku.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:25 minut. Panie mecenasie, musimy przejść jeszcze do roli mediacji w życiu osoby z niepełnosprawnością. Drodzy Państwo, mówimy o mediacji, jak Państwo słyszą dzisiaj w audycji dla chorych. Gościmy pana Mateusza Trele. Mecenasa Mateusza Trele, który jest kierownikiem, dyrektorem Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Jesteśmy w audycji dla chorych, panie mecenasie. Tak, właśnie pana prosiłam, żeby pan na początku jak gdyby naświetlił, czym jest mediacja. Ale myślę, że osoby niepełnosprawne, chore, uzależnione, te, do których przede wszystkim jest kierowana ta audycja, mają te same problemy jak wszyscy ludzie, prawda?
Zdecydowanie tak.
Tak, dlatego tak tutaj taki akcent położyliśmy na to wyjaśnienie, czym jest mediacja. Ale teraz może powiedzmy, bo osoby, mimo iż mają te same problemy, ale mają jeszcze dodatkowe, też związane się na przykład, nie wiem, z uzależnieniem, z niemożnością poruszania się, różne takie, z bólem, z cierpieniem i tak dalej. Czy pan w swojej praktyce już miał, czy wasze centrum już miało do czynienia z osobami z niepełnosprawnością?
Oczywiście. Oczywiście. Powiem tak, Tak jak pani redaktor zaznaczyła, osoby niepełnosprawne mają, czy cierpiące, mają te same problemy, co ludzie, którzy takiego balastu nie mają. I z tego wynika postulat, że tym osobom należy się większy komfort życia, czy powinny dołożyć starań o to, ażeby ten komfort życia sobie zapewnić. W wymiarze konfliktu mediacja jest doskonałym sposobem na to, żeby tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że proces sądowy dotyczący jakiejkolwiek sprawy to jest bardzo często kilka lat procesu. To są wysokie koszty i to są przede wszystkim wydatki emocjonalne,
tak, które niszczą, psychiczne, tak.
Które niszczą po prostu człowieka, niszczą jego wartości, niszczą jego tożsamość. Natomiast mediacja jest to proces, który trwa
Panie
bardzo
mecenasie.
Krótko.
Nie mówmy niszcząc, mogą zniszczyć, żebyśmy
niszczą.
Tak
upieram
niszczą,
się nad
tak?
tym, upieram
Dobrze,
się nad
jest praktykiem.
Tym, dlatego, że ja widzę po prostu ofiary. Dodajmy tutaj, no przedstawiła mnie pani też jako adwokata, wcześniej przez 20 lat pełniłem urząd sędziego i w tej roli napatrzyłem się na ogromną biedę, jaką sobie ludzie w sądzie fundowali. I na tej podstawie pozwalam sobie powiedzieć, że procesy niszczą tożsamość. Mediacja natomiast, pytała pani o procedurę, mediacja trwa bardzo krótko. Zazwyczaj to jest no, w sprawach takich, gdzie to obciążenie emocjonalne nie jest tak bardzo przeszkadzające w odbudowaniu w ogóle dialogu, to potrzebujemy czasem jednego spotkania tylko. Zazwyczaj to są dwa, góra trzy spotkania, które trwają no, w zależności od potrzeb, zawsze nie dłużej jak 3 godziny, bo to jest taka zasada, której się trzymamy. Chodzi też o higienę psychiczną i mediatora, i stron. Jest to bardzo obciążające emocjonalnie, ale są to spotkania, które mogą odbywać się na przykład co tydzień, co 2 tygodnie, więc wyobraźmy sobie, że w ciągu 2 miesięcy możemy rozwiązać spór definitywnie, który w sądzie potrzebuje 3 do 5 lat.
A jeszcze dodatkowo myślę, pani mecenasie, rozwiązać spór, ale też nauczyć relacji.
Tak, prawda? To jest wielkie błogosławieństwo, właśnie wielka wartość mediacji.
Bo czasami ludzie ona, nie umieją tak, rozmawiać.
Ona pozwala na nauczenie ludzi na nowo dialogu. Mm-hmm. Ja prowadzę też mediacje małżeńskie, gdzie wręcz wprowadzamy takie elementy, no powiedzielibyśmy terapeutyczne. Uczymy ludzi po prostu prowadzenia dialogu. I no, przynosi to ogromną wartość, bo jeżeli właśnie ludzie poczują się bezpieczni w tym dialogu, to z tym wrócą do domów i tam będą próbowali po prostu tą drogą iść.
Tak, a skupmy się może na jednym, drugim przykładzie, który tak. pan mecenas na pewno miał w swoim centrum. Tak myślę na przykład o osobach, o paniach, z reguły to są panie, które zostają same z niepełnosprawnym dzieckiem na przykład, prawda? I teraz poszukiwanie porozumienia z ojcem dziecka, jakieś poszukiwanie poza sądem, czy to tak. też jest możliwe tu?
Jak najbardziej. Wszelkie, w zasadzie moglibyśmy pół dnia pewnie rozmawiać, opowiadając o różnych kategoriach spraw, w których występują osoby niepełnosprawne, czy mogą wystąpić. Tego typu sprawy, o których pani redaktor wspomniała, jak najbardziej nadają się do mediacji. Kwestie ustalenia sposobu, na przykład kontakty ojca z dzieckiem, jeżeli w ogóle chce tych kontaktów, uregulowania alimentów, uregulowania tego wszystkiego, co jest dla rodziny istotne, tak? Nawet jeżeli ona już jest w dysfunkcji, to jednak potrzebuje pewnych uregulowań. W sądzie to jest masakra, to jest czasem kilkuletni proces. Tutaj natomiast ludzie, no powiem tak, że na przykład mediacje dotyczące samych alimentów, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby trwały dłużej jak jedno posiedzenie 3-godzinne, włącznie z napisaniem dokumentu ugody. Więc po co marnować energię twórczą, prawda, i emocje, angażować w proces, który siłą rzeczy będzie trwał przynajmniej pół roku? I będzie wymagał szeregu dowodów. Przecież matka dziecka musi przynieść zaświadczenie o zarobkach. Jakieś tam zbieranie faktur, cudawianki.
To tutaj znaczy, nie mediacji ma. Nie potrzeba. O, to jest bardzo ważny element.
Nie ma żadnych dowodów,
element,
proszę państwa. Nie ma żadnych. Pani redaktor, tutaj ludzie siadają i szukają rozwiązania. I
nie potrzebują się obudowywać dokumentami.
Oczywiście, że nie.
To bardzo ważne.
Miałem osobę niepełnosprawną, która była jednym ze spadkobierców ustawowych. Odziedziczyła gospodarstwo rolne po matce. No i z rodzeństwem od razu powstały kontrowersje, no bo zaczęły się spory, a kto się bardziej opiekował, a kto więcej pracował na gospodarce i tak dalej. Z zamkniętymi oczami jako prawnik mogę powiedzieć, że proces trwałby w sądzie nie krócej jak 3 lata i wymagałby nakładów rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast tutaj osoby te przyjechały na jedno spotkanie, było gorąco, przyznaję, zresztą patrzymy z podziwem na dom, w którym prowadzimy centrum, że chyba jest jakiś specjalnie wykonany ze wzmocnione stropy, ściany i fundamenty, dlatego że wytrzymuje właśnie tą całą energię emocjonalną, ale te osoby rozjechały się przede wszystkim już z otwarciem na pojednanie. Tam pewnie potrzebują czasu. Ale już, ja zresztą zachęcałem, to było jakoś tak w okolicach Bożego Narodzenia, już zachęcałem do tego, żeby właśnie może tak spotkały się razem w któryś dzień świąt, delikatnie oczywiście, kierunkując je właśnie do siebie, tak? A proces rozrywa te więzi, tak. Proces antagonizuje te osoby. I proszę państwa, dlaczego tutaj mówię? Dlatego, że najbardziej zalęknioną w tej pełną obaw i taką wyczuwało się najmniejsze poczucie bezpieczeństwa miała właśnie ta pani na wózku, która do nas przyjechała. Ona miała najwięcej obaw, jak to będzie, a może oni się właśnie nie zgodzą tutaj na porozumienie, a może to będzie musiał sąd rozpoznawać. No i dla mnie największą radością właśnie było to, jak widziałem, jak ona się wyciszała, uspokajała w toku mediacji, kiedy oni już zaczęli z sobą rozmawiać, poszukując rozwiązania. No i przed upływem 3 godziny już mieli gotowe rozwiązanie.
Panie mecenasie, a problem osób uzależnionych. Tutaj są cykliczne audycje na temat uzależnień i często jest taka sytuacja, że żeby skłonić osobę do leczenia, osoby uzależnione, tu myślę o alkoholikach przede wszystkim, to trzeba skorzystać z pomocy sądu. Czy można byłoby przed sądem jeszcze poprosić o jakieś spotkanie z mediatorem? Bo często jest tak, że osoba pisze raz, drugi, całe lata pisze jakieś zobowiązania, że nie będzie i tak dalej. Nadużywa alkoholu, oczywiście to łamie, na tym polega uzależnienie, choroba, że się jak gdyby przekracza te granice, które się nakreśliło sobie. Pan widzi tutaj pomoc mediatora jakoś, czy można byłoby?
Jak najbardziej. Oczywiście tutaj zaznaczam, że w mediacji, którą prowadzi się w przypadku osób uzależnionych od czegokolwiek, czy też w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przemocą psychiczną, fizyczną,
no właśnie.
To też jest bardzo trudny problem, to mediator musi z wielką ostrożnością ocenić, czy w ogóle strony nadają się, czy ta strona, która jest źródłem problemów, czy ona daje rękojmię, że ona wykona porozumienie, które
jest wiarygodna,
które na siebie
czy można
przyjmie.
Z nią prowadzić tak. się rozmowę. Tak?
Ja polemizuję z tymi wszystkimi w doktrynie mediacyjnej, którzy wypowiadają się, że w przypadku przemocy, czy właśnie w tych sytuacjach, o których pani redaktor mówi, to w ogóle nie powinno się prowadzić mediacji. Nie, uważam, że tu mediator musi rozpoznać, musi porozmawiać z jedną i z drugą stroną. Mediacja jest nieformalna, czyli przebiega tak, jak sobie strony ustalą, co znaczy, że mediator może spotkać się z każdą ze stron najpierw sam.
Aha.
I po prostu zorientować się, z kim ma do czynienia, tak? I dopiero wtedy podejmuje decyzję, czy może odbyć się spotkanie wspólne, na którym będzie prowadzona
mediacja. To bardzo
mediacja.
Ważna informacja, bo byłam przekonana, że zawsze zaczyna się od tych dwóch stron.
Absolutnie nie. Tutaj jedną z zasad, bo tak może nie jest to zbyt takie systemowe przedstawienie istoty mediacji.
Mamy mało czasu
Ale jedną z zasad właśnie jest to, że to jest nieformalne postępowanie. W sądzie jesteśmy wszyscy i strony, i pełnomocnicy. No i sąd też jest ograniczony właśnie procedurą, która w konkretny sposób pokazuje, jak przejechać proceduralnie z punktu A do B. Tutaj nie ma tego. Tutaj, tak jak strony chcą, jest tyle spotkań, ile strony chcą, nie ile mediator chce, tak? Poświęca stronom tyle czasu, ile strony potrzebują. Jeżeli trzeba, przerywa się spotkanie wspólne, robi się przerwę, czy na przykład w trakcie spotkania wspólnego, wtedy zmieniamy formułę i prowadzimy rozmowy odrębnie z jedną, z drugą stroną. Po prostu mediator musi, znając procedurę, musi dostosowywać swoje narzędzia, instrumenty proceduralne do potrzeb chwili, które się ujawniają właśnie w toku tej procedury. I to jest przepiękne. To jest fantastyczna sprawa.
Tak, dziękuję bardzo. Tak może w środku naszej rozmowy chcę zakończyć rozmowę w studiu, ale chcemy też oddać głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, mówimy dzisiaj o mediacji. W studiu jest pan mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Ryty Fundacji Dobra w Toruniu. Jest też żona pana mecenasa, pani Małgorzata, która na razie nie zabiera głosu, ale być może, że będzie chciała coś dopowiedzieć, ale wspomaga nas tu bardzo pięknie wzrokiem i gestami. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z panem mecenasem przede wszystkim. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56. 56 to numer kierunkowy do Torunia, dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, 655 23 66. 37 minut po godzinie 13, a więc około 20 minut zostaje na naszą rozmowę. Drodzy Państwo, czekamy na telefony od Państwa. Drodzy Państwo, w audycji dla chorych rozmawiamy dzisiaj o mediacji. Już odbieramy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Andrzej z Więcburga. Witamy. Cieszę się z tego tematu, na który długo czekałem. I tak przechodzę od razu do rzeczy. Pytanie prosiłbym o ewentualnie ocenę gościa programu. Chociaż no, osobiście nie sądzę, żeby to przedmiot, o którym chcę mówić, tematem negocjacji. Krótko o co chodzi. W rodzinie jest taka sytuacja trudna, że po prostu rodzice nieżyjący sporządzili testament, zapis majątku, to znaczy działając pod wpływem presji psychicznej w sytuacji, kiedy już byli starsi, schorowani. No wiadomo, że na drodze sądowej jest coś takiego niebywale trudno udowodnić, bo to są sytuacje, które się rozgrywają w czterech ścianach domu. Aczkolwiek miałem być okazję tego świadkiem jako jeden z czworga dzieci i też uczestników postępowania spadkowego. I tutaj właśnie chodziło o to, że jedno z rodzeństwa, konkretnie siostra, która okazało się po otwarciu testamentu po śmierci ojca jedynym spadkobiercą, po prostu padła ofiarą pewnej nieuczciwości, która polegała na tym, a która to nieuczciwość została ujawniona dopiero po śmierci ojca jako spadkodawcy. Polegała ta nieuczciwość na tym, że siostra po prostu wychodząc za mąż została no, szukana w świetle przynajmniej prawa kanonicznego w ten sposób, że zatajono przed nią, jak to się mówi językiem prawniczym, istotny fakt mogący mieć wpływ na jej decyzję, prawda, o zawarciu tego związku. Krótko mówiąc, chodzi o to, że wyszło po ślubie na jaw, że właśnie no, człowiek, z którym się związała, zataił fakt posiadania już wcześniej, przed ślubem z nią, no, jakichś dzieci, potomstwa, prawda, pozamałżeńskiego z inną jakąś osobą. No i tutaj właśnie byłem też jako członek rodziny świadkiem sytuacji, które w mojej ocenie miały charakter wywierania presji psychicznej, wykorzystując sytuację rodziców już w starszym wieku, kiedy byli schorowani, potrzebowali pewnej opieki. No i tutaj też mam takie ciekawe tutaj z prasy i nie tylko przykłady, na przykład no, z gazety, jednej z gazet, w takim artykule krótkim w dziale Kościół o sądach biskupich. I tylko jedno zdanie tutaj dla zilustrowania przeczytam. Do najczęstszych przyczyn orzeczenia nieważności należą niedojrzałość małżonków lub choroby psychiczne. Powodami są też zaburzenia seksualne albo podstępne wprowadzenie w błąd. I to jest to.
Panie Andrzeju, ale jakoś tak od tej pierwszego problemu pan odszedł dość daleko. I czego dotyczy pana pytanie do pana mecenasa?
Problem jest złożony. Czy po prostu, jak tutaj może pan prawnik byłby w stanie coś tutaj ocenić. Pytanie jest takie moje, ta kwestia od lat mnie nurtuje. Czy teraz w świetle aktualnego stanu prawnego, po tych zmianach, ustanowieniu instytucji skargi nadzwyczajnej, czy jest szansa, żeby to wznowić, ponieważ mój zarzut pod adresem sądu, który prowadził to postępowanie nieobiektywne, jest taki, że ja jako osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej represjonowanej w stanie wojennym w latach 80.
No, panie Andrzeju, halo? A jak to się tak ma do mediacji? Dzisiaj rozmawiamy o mediacji. No przepraszam właśnie, bardzo, ale nie możemy mówić nie o wszystkim.
No bo jeżeli sędzia prowadził sprawę, tak, ten sam sędzia, który w stanie wojennym, takich jak ja, zamykał z dekretu o stanie wojennym, no to mam prawo uważać, że nie podchodził obiektywnie.
Panie Andrzeju, mówimy dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych o instytucji, która nazywa się mediacją.
Tak, tak.
I gdyby pan mógł sformułować jakieś pytanie do pana mecenasa dotyczące mediacji.
No właśnie, bo
tak myślałam, że pan zapyta, czy w sytuacji tego rozdźwięku w rodzinie, tak, czy można zwrócić się do mediatora najpierw i wtedy przy okazji mediacji mogą wyjść te sprawy związane z presją, co może tak w sądzie nie wyjść, z presją na spadkodawcę i tak dalej. Tak. A
to
pan odszedł bardzo
takie,
daleko.
W ocenie gościa programu, taka no, trudna bądź co bądź sprawa, czy ona w ogóle kwalifikuje się, czy ma jakieś tam szanse.
Dobrze, dziękujemy bardzo, bo już długo rozmawiamy. Oddajemy głos panu mecenasowi.
Proszę państwa, tak jak powiedziałem, do mediacji nadaje się praktycznie każda sprawa, która w świetle prawa może być w drodze ugody rozwiązana. Nawet jeżeli zapadło już prawomocne orzeczenie. Tutaj nie będę się wypowiadał na temat skargi nadzwyczajnej, bo nie znam stanu faktycznego,
nie chciałbym w błąd pana wprowadzić. Odnośmy się do tej sytuacji rodzinnej, spadku.
Natomiast w sprawie rodzinnej wyobrażam sobie, że próba podjęcia takiego tematu na spotkaniu, na przykład no, rodzina spotyka się na święta i nagle ktoś tutaj mówi, a to porozmawiajmy teraz o zachowku, dajmy na to.
No właśnie.
No to jest dramat, tak? To jest
załatwienie całej, mówiąc to potocznie, spotkania.
Tak, załatwiamy imprezę, tak, prawda, oczywiście. Ludzie się rozchodzą, poobrażają się i nie chcą się później spotkać długi czas. Natomiast gdyby rodzina spotkała się z udziałem mediatora, to nawet jeżeli już zapadły jakieś orzeczenia prawomocne, to po prostu odwołujemy się do sprawiedliwości i uczciwości. I na bazie tego można wtedy się porozumieć.
Jest możliwość wypowiedzenia tego, co nas najbardziej boli.
Oczywiście, że tak.
Także, panie Andrzeju, no, taka odpowiedź.
Natomiast jeżeli pani redaktor pozwoli, tylko jedna rzecz odnośnie, tutaj pan wspomniał o procesie kanonicznym, koniecznie należy zwrócić się w takiej sprawie do konsultanta, do osoby biegłej w zakresie prawa kanonicznego.
Który przy kurii
jest. Która udzieli konsultacji i wyjaśni, czy w tej sprawie można potwierdzenie nieważności małżeństwa wystąpić.
Nawet gdyby pan opowiadał przez do końca audycji, to i tak pan mecenas nie mógłby tutaj żadnej miarodajnej rady dać panu. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, słuchamy.
Tak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Na wieki wieków.
Jestem z Podkarpacia, mam 75 i jeszcze trochę. I próbowałam, takie mam dwie sprawy poważne, są w ciężkiej sytuacji materialnej i zdrowotnej, pierwsza grupa inwalidzka. I chodzi mi o mediatora, jak jestem z Podkarpacia, jak się dostać do mediatora i czy u mediatora można ze względu, tak jak w sądzie, mieć umorzone
koszty,
opłaty
tak.
Jeżeli nie ma się z czego zapłacić.
Już odpowiadamy. No, dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. Słuchamy pana.
Bardzo proszę, żeby zajrzeć na stronę internetową. Jeżeli pani sama ma problem, to na pewno czy ktoś z rodziny, czy sąsiedzi mogą pomóc w znalezieniu informacji na stronie internetowej. Podejrzewam, że tu właściwie będzie sąd w Rzeszowie, sąd okręgowy. I tam będzie lista mediatorów, stałych mediatorów, albo będą wymienione ośrodki mediacji. Z którymś z tych ośrodków można się skontaktować. Teraz jeżeli chodzi o koszty. Koszty mediacji są w ogóle bardzo niskie. Jeżeli nie dotyczą one spraw majątkowych, to wtedy opłata wynosi za pierwsze spotkanie 150, za każde następne 100 zł. I zazwyczaj jest tak, że mediator zachęca, żeby strony poniosły tą opłatę w połowie. Tak? W połowie. Mhm. Oczywiście też można apelować do drugiej strony, żeby na przykład ona sama poniosła
te koszty. Ktoś jest bardziej uposażony, tak.
Natomiast jeżeli chodzi o mediację w sprawach majątkowych, to wynagrodzenie mediatora nie przekracza 2000 zł. Ale tu również można porozumieć się i z mediatorem, i z drugą stroną.
Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Halo? Szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Słuchamy panią.
Ja mam też taki problem. Jestem matką synka, który ma niepełnosprawność i ruchową. I teraz zostało mu właśnie wydane orzeczenie o autyzmie i o lekkiej niepełnosprawności intelektualnej. Natomiast sprawa dotyczy tego, że chciałabym właśnie zasięgnąć porady, bo złożyłam sprawę do sądu administracyjnego, takie odwołanie. I byłabym właśnie zainteresowana, jak to przeprowadzić tą mediację, gdzie to zgłosić się.
Ale mediację w jakiej sprawie?
W sprawie tego, że odwołanie od orzeczenia, od wydanego orzeczenia. Po prostu synowi zostało wydane orzeczenie z naruszeniem prawa, ponieważ ja występowałam z wnioskiem w ogóle o kształcenie specjalne w 2018 roku, natomiast wydano mu orzeczenie ze wstecznym rokiem na 2017/18. I ja złożyłam, i mało tego, jeszcze w tym orzeczeniu nie uwzględniono niepełnosprawności ruchowej, którą on ma od urodzenia, bo jest dzieckiem, który urodził się z ułożeniem tym końsko-szpatowym nóżek. Także złożyłam, tak jak mówię, złożyłam odwołanie do sądu administracyjnego. No i czekam na sprawę. Z dnia dzisiejszego nie ma tej sprawy, nie ma rozstrzygnięcia. Dziecko chodzi do szkoły. Czasem zrobiono na drugim piętrze, gdzie on po prostu nie ma windy, nie może tego dystansu pokonać. Są początki skoliozy. No i taka jest, nie wiem, po prostu.
Tak, zrozumieliśmy pani problem.
Stoję jako samotny rodzic przed maszyną i po prostu nie mam żadnego wsparcia w tej walce.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Pan mecenas odpowiada.
Ja bardzo dziękuję za ten głos, bo on dotyka bardzo ważnej kwestii, o której wcześniej nie dotknęliśmy wcześniej. Proszę państwa, mediacja może być prowadzona również, jeżeli stroną jest organ administracji publicznej.
O, to ważne, tak.
Mhm. Od czerwca 2018 roku, przepraszam, wprowadzono do kodeksu postępowania administracyjnego mediację jako jeden z instrumentów załatwiania sprawy administracyjnej. I również mediację można wszcząć i tu należy pismo złożyć do sądu, do którego pani złożyła odwołanie, do sądu administracyjnego, o skierowanie sprawy do mediacji. Aha. Również w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest możliwość prowadzenia mediacji.
Panie mecenasie, bardzo się cieszę z tej informacji, bo to jest bardzo częsty problem.
Tak, rozumiem. I tu dodajmy tylko, że mediację w sprawie z organem administracji publicznej, czyli tą administracyjną, może prowadzić wyłącznie stały mediator. Czyli tutaj trzeba szukać mediatora z listy stałych mediatorów, którą publikuje prezes sądu okręgowego. Mhm. Przy czym niekoniecznie musi to być z tego okręgu. No to jest wolny zawód, czyli tutaj nie ma rejonizacji. Można sięgnąć do, jeżeli już ma się zaufanie do jakiegoś mediatora, można poprosić mediatora z innego okręgu, ale musi mieć status stałego mediatora.
A więc jeszcze uściślimy informację dla pani. Pani powinna złożyć w tej chwili do sądu
wniosek o skierowanie sprawy do mediacji.
Do mediacji i czekać na rozwój.
Oczywiście.
Na rozwój sytuacji.
Tak. I dodajmy tutaj, bo mediacja w dalszym ciągu, mówimy, jest dobrowolna. Z tym, że czytając uważnie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, no, prawnicy uzasadniają wykładnię następującą, że organ, który jest zobowiązany działać w celu najlepszego dla strony załatwienia sprawy, w zasadzie nie ma możliwości odmówienia udziału w mediacji.
A no właśnie, bo
strona,
tam była dobrowolność.
Tak, w sprawach cywilnych czy w karnych strona może odmówić udziału w mediacji, ale organ, ja nie widzę podstawy, w której mógłby powiedzieć, nie, my korzystamy z zasady dobrowolności.
Już wydaliśmy orzeczenie, oczywiście. Nic już nie mamy do powiedzenia.
Tak, i tu jest
tak?
Piękna sprawa, dlatego że właśnie bez tej presji administracyjnej, zarówno, bo tu pani mówi, że już złożyła odwołanie do sądu, ale pamiętajmy, że w pierwszej, że tak powiem, na pierwszy ogień sprawa jest skierowana do organu administracji publicznej pierwszego, znaczy stopnia podstawowego. Później mamy odwołanie również w postępowaniu odwoławczym możemy prosić o skierowanie do mediacji. I oczywiście, jeżeli już zapadła decyzja administracyjna ostateczna, no to wtedy kierując sprawę do sądu administracyjnego również możemy podjąć mediację.
Tak,
mediacja
bardzo.
Jest obecna wszędzie w tej chwili.
Dzięki, odbieramy wszędzie. Następny telefon. Halo? Halo?
Cześć Boże, witam, Teresa z Małopolski.
Witamy panią.
Ja mam takie pytanie, czy jest sens w ogóle podjąć tego typu możliwość zmiany mojej sytuacji z uwagi na to, że w przeszłości, a mam męża alkoholika, który od kilku lat jest abstynentem, jednak ta abstynencja niewiele zmieniła w jego postępowaniu co do mojej, w stosunku do mojej osoby, a więc przemoc, agresja, przemoc fizyczna, psychiczna, a przede wszystkim finansowa, czyli ta ekonomiczna. Muszę się podzielić tym, że bardzo czuję ogromną krzywdę, ponieważ dochodzi przez całe lata, kilkadziesiąt lat jesteśmy małżeństwem, mam już dorosłe dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o moją sytuację, jestem osobą z niepełnosprawnością, z wieloma chorobami przewlekłymi i emerytura jest bardzo malutka. Mąż natomiast dysponuje zawsze, dysponował pieniędzmi, chował przede mną. Jeżeli chodzi o finanse, to przy rozliczeniu wspólnym nawet dokonuje podpisu mojego, żeby utaić, jakie ma przychody. W związku z tym, czy jest sens w ogóle, ponieważ w przeszłości starałam się zewsząd tutaj zmienić sytuację. I co do trzeźwości i leczenia, co do trzeźwości, co do zmiany w ogóle między nami relacji i między dziećmi relacji i kilkakrotne podejmowanie w postaci terapii nie przyniosły skutku, ponieważ mąż po pierwszym spotkaniu rezygnował albo w ogóle nie chciał podejmować takiej terapii.
Ale mówi pani,
natomiast,
że nie, w tej chwili nie nadużywa
jak
alkoholu.
Mogę w tej chwili, czy mam szansę jeszcze, żeby mąż na starość chociaż odrobinę jakiegoś zdrowego rozsądku mi okazał.
Już odpowiadamy. Dziękujemy pani bardzo i życzymy wszystkiego, co najlepsze.
Wzajemnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dotyka bardzo takiego istotnego problemu, z którym też spotykam się na mediacji. Co się dzieje z osobą, która podejmuje abstynencję po długotrwałym trwaniu w nałogu? Tutaj pani mówi o alkoholu, a dotyczy to tak naprawdę każdego nałogu. Otóż osoba, która wiele lat tkwiła w nałogu, prawdopodobnie będzie miała zaburzone pracę mózgu. Przekłada się to na zachowania agresywne, przekłada się to na wszelkiego rodzaju manipulowanie, które stosowała w trakcie trwania nałogu. I trzeba ogromnej cierpliwości później, ażeby wytrzymać dochodzenie przez tą osobę do tak zwanej normalności. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli mąż pani zgodziłby się na mediację i oczywiście mediację poprowadziła osoba kompetentna, to jest szansa na to, żeby mąż sam zrozumiał w toku mediacji, że musi podjąć jakieś działania, ażeby pomóc w normalizacji tej sytuacji. Oczywiście jest człowiekiem wolnym, mówimy o dobrowolności mediacji, więc to on zadecydowałby, czy chce zmienić to zachowanie, które pani przeszkadza normalnie żyć, czy też nie. Przeprowadziłem kilka mediacji, gdzie właśnie miałem byłych alkoholików jako strony i powiem tak, że no, ogromnie trzymam kciuki i modlę się też za tych ludzi, ponieważ wykazują dobrą wolę, natomiast obserwuję, jak bardzo mało cierpliwości posiadają osoby, które wcześniej po prostu wytrzymywały te patologiczne wręcz zachowania osoby uzależnionej.
Tak, bo się wydaje, że przestał pić, to powinien teraz wszystko zrozumieć, a okazuje się, że osobowość jest cała zraniona, zaburzona i nie jest to takie proste.
Tutaj może pomóc terapia, ale tak jak mówię, jeżeli terapia jest wymuszana przez żonę, to wiadomo, urodzi reakcję obronną mężczyzny, który się zablokuje.
Ale pani mecenasie, to co powiedziała nasza radiosłuchaczka, to można te wszystkie zachowania męża, można jak gdyby mówiąc potocznie podciągnąć pod zachowania agresywne wobec można sądownie taką sprawę
to znaczy,
tutaj
tak,
rozstrzygać. Mediacja byłaby pierwszym tym etapem.
Ja jestem orędownikiem sięgnięcia najpierw po mediację. Tak? Mm-hmm. Natomiast jeżeli po pierwsze nie ma zgody na mediację, albo mediacja nie doprowadza do oczekiwanego rezultatu, no to niestety to pani powinna rozważyć wtedy zawiadomienie do prokuratury, tylko proszę nie chodzić na policję, bo policja może to zlekceważyć, ale należy napisać pismo do prokuratury. Też nie wolno pisać, że zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa, tylko należy pisać, że zawiadamiam o możliwości czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa, opisać tą sytuację. Jeżeli trzeba, to prokuratura podejmie już na etapie dochodzenia działania ochronne. Na przykład będzie nakaz opuszczenia mieszkania czy domu przez taką osobę, która jest sprawcą przemocy.
Panie mecenasie,
czy zakaz kontaktów.
Czy w piśmie do prokuratury pani może już zasugerować, że prosiłaby o jakieś wstępne działania, więc mediację?
Też można, bo mediacja tak? też jest instrumentem jak najbardziej nadającym się do regulowania konfliktów, które stanowią, w których pojawia się czyn karalny. Mm-hmm. Też prowadzę mediacje karne i w niektórych sytuacjach one prowadzą do naprawdę pięknego pojednania sprawcy z poszkodowanym przestępstwem.
Tutaj w takiej sytuacji, o której pani mówiła, to jest naprawdę potrzeba bardzo dużo czasu, bo
tak,
to jest
cierpliwości.
Proces, tak, to zrozumienie przez sprawcę tych czynów przemocowych swojego zachowania często wymaga to, co pan mówił, cierpliwości, zrozumienia, ale też pewnie jakiegoś presji, to nie wiem, czy to dobre słowo, ale jakiejś pomocy ze strony osób trzecich również.
No i też tutaj pani wspomniała o tej przemocy ekonomicznej,
tak,
więc
no
też
właśnie,
na drodze sądowej,
wszystko, tak,
jeśli nie udałaby się mediacja, można dochodzić
fizyczne, emocjonalne,
tak, ochrony prawnej.
Wszystkie...
Ale proszę państwa, w mediacji można też kwestie świadczeń uregulować.
No właśnie.
Naprawdę. I co jest bardzo ważne, proszę państwa, bo to nam nie wybrzmiało do tej pory, że jeśli sprawa trafia do sądu, to jest to, robimy teatr publiczny.
No więc właśnie.
Natomiast w mediacji ta poufność, którą akcentuję tutaj raz jeszcze, zamyka strony konfliktu przed całym światem.
Tak.
Nikt nie bierze udziału w mediacji poza stronami i nikt nie dowiaduje się o tym, co strony uzgodniły w mediacji.
Tak, i rodzina,
i to
która
jest
na przykład
sprawa.
Nie rozumie tej sytuacji, mówi, nie obarcza żony na przykład takim. Do sądu go podała.
Tak, oczywiście.
Tak. Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie. Panie mecenasie, bardzo dziękuję.
To ja dziękuję za to, że pani redaktor chciała temat mediacji przedstawić.
Za towarzyszenie nam. Drodzy państwo, dzisiaj mówiliśmy w audycji dla chorych w Radiu Maryja o mediacji. Gościem naszym był pan mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję za telefony. Dziękuję ojcu Dawidowi, a panu mecenasowi bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego, co najlepsze panu i pana małżonce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże państwu.